z biznesu do słuchania.
W świecie fintechów, unicornów, czyli spółek, które mają kapitalizację wyższą niż miliard dolarów, można naliczyć już około kilkadziesiąt, jednak zaledwie kilka pochodzi z Europy. Jakie są trendy na tym rynku? Gdzie warto inwestować? O tym porozmawiamy z moim ostatnim rozmówcą. Janusz Diemko, ekspert rynku płatności, specjalizujący się ostatnio w fintechach zajmujących się płatnościami. Jakie są trendy na rynku płatności obecnie?
Myślę, że to się trochę różni po regionach, ale ogólnie idziemy do trendów bardziej mobilnych, płatności mobilne, odchodzenia trochę od samych kart, nowe instrumenty płatnicze.
Powiedziałeś, że to zależy od regionu. Ten region na przykład amerykański jak wygląda?
Ja myślę, że Amerykanie nadal mają masę kart z podpisami, kasy z paskiem magnetycznym.
Niedawno się czytałem jakąś taką analizę, że właśnie, że czy płatność zbliżeniowa jest bezpieczna, że nie wszystkie karty są z chipem i tak dalej.
Tak, Amerykanie się przyzwyczaili do podpisów, lubią podpisy. Mają problem, żeby się zacząć przyzwyczaić do pinów, a tutaj chcemy, żeby nie tylko, że nie mają podpisu, nie mają pinu, to będą mieli bezstykowo. A tam jest masa terminali, ten koszt migracji jest dużo wyższy niż w Europie. Kiedy my wprowadzaliśmy w Polsce nowsze terminale co parę lat i wszystkie były kontaktlessowe, to w Stanach nie tylko, że mają masę starych systemów, przyzwyczajenie ludzi, masę różnych agentów i innych sieci, pośredników i dużo takich lokalnych sieci i kart, to jeszcze bardzo dużo terminali to były kupywane na leasingach przez samego merchanta. Jak on kupi terminal, to on ten terminal 5 lat będzie trzymał, bo jak ma wymienić wcześniej, to nie jest to, że mu agent zamieni stary na nowy, tylko on musi kupić nowy, kończy mu się umowa leasingowa, a musi wymienić, więc oni czekają na końce cyklu, czekają, żeby im to ktoś finansował. Rynek jest za duży, żeby Visa i Mastercard albo inni, albo banki łatwo sfinansowali wymianę terminali na nowy. Więc tam na pewno jest dużo Apple Pay'a, trochę Google Pay'a, trochę mobilnych płatności, ale rynek zasadniczo się bardzo nie zmienił, jeżeli chodzi o same płatności u akceptanta.
Na takim tle Europa wygląda na bardziej nowoczesny region, aczkolwiek sama w sobie też jest bardzo różnorodna, prawda?
Tak, my lubimy płatności nowoczesne. Skandynawia odchodzi od gotówki. Niemcy to są nadal konserwatywni i mają lokalne produkty płatnicze. Kontaktless u nich wolniej wchodzi, mniej się zadłużają, mniej kart kredytowych mają. Tam nie mają takiego aż dużego zaufania do płatności elektronicznych, jak my mamy. Z kolei Afryka, to infrastruktura tam terminalowa nie rosła tak jak w Europie, więc tam w niektórych krajach słynne M-Pesa w Kenii, które przechodzi
tylko
na inne
płatności
rynki.
Mobilne.
Płatności mobilne, nawet na starych telefonach, taki menu SMS-owy, SIM-y przechodzą z telefonu do telefonu, przekazują płatności, ludzie sobie wypłacają z gościa, który ma telefon i wpłacają temu, który później przelewa te pieniądze do innej osoby SMS-ami. W Afryce jednak telefony, smartfony to już chyba stanowią 35%, więc to będzie taka migracja ze starych takich mniej user-friendly metod płatności do smartfonów i być może to będzie NFC z telefonu do telefonu albo inne metody bez terminali, ale na telefonach.
No i mamy Chiny, gdzie tak, ten świat mobilowy zupełnie rządzi.
Tak, oni tam też wchodzili przez 25 lat, to tam czy 30 dokonali gigantyczną rewolucję w każdej dziedzinie. Nie mieli wtedy płatności kart i prawie z automatu organizacje jak Tencent, Alipay, WeChaty weszły w mobilną aplikację, która nie tylko jest płatność, ale to jest płatność,
jest
social media, czat, kredyty, pożyczki, P2P, wszystko w aplikacji. I te dwie firmy to mają de facto wszystkich użytkowników, tam nie ma czym się przebijać, bo Chińczycy się przyzwyczaili, że cały czas są w jednej swojej aplikacji i w tej jednej aplikacji mogą robić wszystko.
Mają Facebooka, Amazona i tak dalej.
A terminale nie potrzebują terminale, bo mają QR kody, każdy ma telefon, więc terminale wyświetlają QR kod albo skanują QR kod użytkownika i dzięki temu wszystkie transakcje są robione.
A jak sądzisz, czy te poszczególne różnorodności regionalne utrzymają się, czy będzie jakaś tendencja albo do ujednolicenia rynków, albo do konkurowania jakichś głównych rozwiązań płatniczych?
Moja opinia jest, że te przyzwyczajenie na tych różnych kontynentach jest takie. Ja wierzę, że Ameryka i Europa to prędzej mogą być NFC bezstykowe, ale myślę, że w Chinach to oni nie przejdą na coś innego. A myślę, że u nas brak przyzwyczajenia do QR kodów spowoduje, że nawet jeżeli będziemy wszyscy mobilni, to niekoniecznie będziemy wszyscy sobie skanować QR kody. Ja wiem, że Caffè Nero, Costa, Starbucks i inne kawiarnie mają wszyscy QR kody i ten QR kod to jest albo na zbieranie punktów, albo może być powiązany z kartą i można dokonać tym QR kodem transakcji płatniczej, jeżeli się zapisze kartę w aplikacji, ale myślę, że to są punktowe. Więc QR kody mają zastosowanie, ale myślę, że bezstykowe i inne mobilne transakcje są ogólnie szybsze niż transakcje u merchanta QR-kodami. No i to nasze doświadczenie i przyzwyczajenie powoduje, że trudno nas zamienić na QR-kody i tak samo trudno Chińczyków zamienić na jakieś NFC mobilne.
Okay. A słuchaj, a na tym tle rozwoju płatności, jak się prezentuje rynek fintechowy? Pierwotnie rynek fintechowy zawiązał się i wyrastał na płatnościach.
Tak. I myślę, że główny obszar, który nadal pozostał w płatnościach, to są wszystkie rzeczy związane z PSD2. Jest cała masa spółek w Europie, które na tle PSD2 chcą znaleźć sposób, żeby albo wprowadzić Alipay by linki PSD2 na innych rynkach, albo wprowadzać usługi płatnicze i usługi big data oparte na ściąganie danych z rachunków klienta. Byłem na konferencji w Anglii, to Experian, gigantyczna firma, która ma bazę kredyt scoringową, powiedziała, że wszyscy typu ubezpieczyciele, życie, auto, zdrowie chętnie by ściągnęli rachunki od klienta z banku, wszystkie dane historii i na tej ocenie i na tej podstawie przeanalizowali, czy ten klient jest zdrowy, niezdrowy, czy chodzi na siłownię, bo ma dużo opłat w siłowni, czy chodzi za często do Kentucky Fried Chicken. I to jest pytanie, czy ten model Big Data klienci zaakceptują, bo nawet jakby polisa kosztowała nie 100 funtów, tylko 50, to nie wiem, czy klienci byliby skłonni zamiast za 50 funtów całe swoje życie tam obnażyć.
Tak. No, banki bronią się przed tym Open API.
Bronią się, ale te, które są bardziej otwarte, jak BBVA i inni, to już otworzyli sandbox na całą Europę, bo nie wierzą, że dzięki temu będą mieli współpracę z fintechami, które nie będą szły do innych banków konkurencyjnych, tylko ze swoimi rozwiązaniami przyjdą do nich. Jak będą mieli dobre partnerstwo z fintechami, które na rynku szybko rosną i mają rozwiązanie, które klienci chętnie akceptują, to zawsze jest możliwe, żeby bank ich kupił.
A są jakieś fajne fintechy teraz na rynku? Ciekawe? Nowe?
Ja myślę, że jest ich tyle, że trudno mi wskazać, że jest parę lepszych od innych, bo w każdym segmencie pożyczki, P2P, płatności, scoring, analizy jest dziesiątki i dziesiątki. W Europie mamy tylko 14 unicornów chyba z 50 na świecie i one głównie to są Klarna i wszystkie te nowe neobanki. Tak. Nie ma żadnego innego dużego fintecha, która od zero w Europie w płatnościach stał się gigantem poza pożyczki. Jest tam w Anglii Oak North, który też jest pożyczki do SMS-ów i wszystkie usługi związane z bankami. Klarna też, przedpłacenie, płacenie post za faktury. Ten cały segment kredytowania jest dużo bardziej zyskowny niż segment płatności, bo płatności przy interchange'ach niskich w Europie, przy presji na marżach od merchantów, tam nie ma jak zbudować biznesu wart w dziesiątki miliardów tylko i wyłącznie na tym jednym elemencie. Więc myślę, że płatności będą częścią innej wartości, które można dodać albo klientowi, albo merchantowi. Że to nie będzie sama płatność, która w świecie fizycznym według mnie też te marże będą spadały. Raporty BCG i innych wskazują, że rynek na świecie wszystkich banków to będzie miał tylko presję na marże w każdym segmencie. I w płatnościach, i w kredytach, i transferach międzynarodowych, i we fiksach. Po prostu wszędzie to wyparowuje i łatwiej idzie fintechom działać. Transfery międzynarodowe, mamy całą masę Anzimów, TransferWise'ów, Currency Cloudów i innych, które sobie bardzo dobrze radzą i ten cały trend globalny na przekazywanie środków, jesteśmy mobilni, mamy problemy z kursami, które nas obciążają różne instytucje, to systemy, które umożliwią szybkie real-time płatności rachunku lub z karty do karty w różnych walutach, na różnych kontynentach, zamiast to, co mamy teraz. W Europie możemy przelewać środki szybko i stosunkowo tanio. Nawet przez banki to środki idą prawie natychmiast. Z kursem to czasami bywa różnie, dlatego niektórzy korzystają z Revolutów, z TransferWise'ów innych do transferowania środków, ale pomiędzy kontynentami to idzie wolno, długo, drogo. I jest dużo fintechów, które właśnie działają w tym obszarze.
Na koniec krótko, jak ten polski rynek fintechowy wygląda?
Mamy dużo innowacyjnych ludzi, jest tutaj nasza spółka też w każdym segmencie, pożyczki P2P, raport fintechu, ta mapa fintechów polskich pokazuje w każdym segmencie 10-20 różnych ciekawych spółek. Jest też dużo pieniędzy na rynku do pozyskania przez spółki, ale moje doświadczenie jest, że nie jest tak łatwo wyciągać pieniądze od inwestorów na coś, co wydaje się innowacyjne, ale jeszcze nie ma dużych przychodów, więc skłonność do ryzyka nie jest zawsze taka sama duża jak na innych rynkach. Też dlatego, że polski rynek jako całość to nie jest aż tak duży jak Anglia, gdzie spotkałem fundusz, który inwestuje tylko w marketplace'y, w software'y, chmurę i inne na rynku angielskim, bo stwierdził, że tam jest tak duży rynek, popyt wewnętrzny, że każda spółka albo tam się sprawdzi, albo się nie sprawdzi i mogą stosunkowo tanio inwestować na tamtym rynku bez żadnego ryzyka innych regulacji, innych regulatorów, kursy.
Bardzo dziękuję. Janusz Diemko, ekspert rynku płatności, ekspert od fintechów.
Dziękuję, do widzenia.